Moi drodzy, od 3 dni, dzisiaj już jest 4 dzień, staramy się sobie odpowiedzieć na pytanie, kim ja jestem? Kim ja jestem, kiedy nikt na mnie nie patrzy? Mówiliśmy o tym, że aby mieć mocny charakter, to znaczy mocny kręgosłup moralny, trzeba mieć cechę charakteru odwagi, dyscypliny, wizji, wytrwałości. Mówiliśmy także, że człowiek, każdy człowiek jest powołany do tego, aby rozwijać w sobie także cechę miłości. Mówiliśmy o tym, że miłość musi być z jednej strony czuła, miłosierna, ale nieraz także musi być twarda. O miłości mówi się wiele dziwnych rzeczy. To coś niebywale wspaniałego. Kwiat, róża, unoszące się uczucie dobroci i dobrej woli wobec wszystkich ludzi. Pełna blasku okazja do spełniania potrzeby drugiej osoby, która owocuje cudownymi więziami wzajemności. We współczesnym spojrzeniu na miłość nie jest ważne, co ja wnoszę do wzajemnych relacji, ale niestety, co ja w nich otrzymuję. Niestety, jesteśmy zaproszeni do tego, abyśmy codziennie odkrywali jedną prawdę, a mianowicie miłość jest bliższa pracy niż zabawie. Ma dużo więcej wspólnego z byciem sługą niż byciem bohaterem. Gdy zabieram się za miłość, zwykle kończy się to tak, że daję, a nie otrzymuję. Miłość nieuchronnie zawsze mnie coś kosztuje. Zwykle jest to jedna z 3 niezwykle cennych rzeczy dla każdego z nas, a więc czas, energia albo pieniądze. Niełatwo mi się z nimi rozstawać, bo niestety, jak wiemy, ich zasób jest ograniczony. Jeżeli ktoś z Was powie mi, jak okazywać miłość bez zużywania czasu, pieniędzy lub energii, to bym chętnie sam się za takie praktykowanie miłości zabrał. Jeżeli ktoś z Was powie mi, że miłość wymaga ofiary, to niestety już zapala się dla mnie czerwone światełko. Z niechęcią praktykuję czy podejmuję takie zobowiązanie. Może to jest powód, dla którego wielu chrześcijan podkreśla takie aspekty chrześcijaństwa jak radość, braterstwo, spełnianie się, a tak rzadko mówi o ofierze. Najwyższy czas, abyśmy zdarli z miłości ten fałszywy połysk, jaki świat przypisuje miłości. Czas powiedzieć prawdę sobie. Miłość, prawdziwa miłość, jest przede wszystkim poświęceniem. Miłość gotowa do poświęcenia, miłość ofiarna, to coś bardzo trudnego do zrozumienia. Dlaczego? Ponieważ nasza kultura uczy czegoś przeciwnego. Nieustannie jesteśmy bombardowani książkami, artykułami, audycjami, programami telewizyjnymi i ogłoszeniami, które krzyczą mniej więcej w takim stylu. Jesteś numer 1. Zatrosz się o siebie. Nie pozwól, aby inni okradali cię z czasu. Oszczędzaj siły. Zbieraj zasoby finansowe, abyś mógł więcej na siebie wydawać. Jeśli oszczędzasz czas i siły, zgromadzisz zasoby i wtedy będziesz szczęśliwy. Tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, że żyjemy według tych odwróconych wartości w naszym życiu. Do momentu, aż pewnego dnia uderzamy głową w mur i słyszymy takie zdanie. Prawdziwe, osobiste spełnienie się nigdy nie przychodzi poprzez nagradzanie samego siebie. Prawdziwe, osobiste spełnienie nigdy nie przychodzi poprzez nagradzanie samego siebie. Świat pisze książki z tytułami typu Myśl i bogać się. Gdyby Jezus pisał książki dla dzisiejszego rynku, zatytułowałby swoją książkę Kochaj i rozdaj. Paradoksalnie, gdy oddam Bogu siebie samego, gdy służę innym ludziom z miłością i poświęceniem, odnajdę siebie, odnajdę swoje spełnienie się, odnajdę radość i odnajdę satysfakcję, których świat nie tylko nie doświadcza, ale których świat nawet tak naprawdę nie proponuje. Może przejdźmy do szczegółów. Na czym polega miłość ofiarna? Na przykład w małżeństwie. Zgodnie z mądrością świata dobre małżeństwo ulepsza życie każdego z małżonków. Sprawia, że staje się pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące, niż byłoby bez małżeństwa. Światowe spojrzenie na małżeństwo podkreśla maksymalną przyjemność przy minimalizowaniu poświęcenia. Nie bierze pod uwagę możliwości takich jak na przykład obłożna choroba, problemy emocjonalne, wypadki finansowe, czy nawet narodzenie bezbronnego, ale niezwykle wymagającego dziecka. Oto dlaczego takie spojrzenie na małżeństwo nie sprawdza się. To dlatego może skala rozwodów rośnie niewyobrażalnie. Miłość w małżeństwie nie przetrwa nigdy bez poświęcenia. Boża mądrość jest całkowicie różna od mądrości świata. W małżeństwie biblijnym każdy z partnerów patrzy drugiemu w oczy i mówi: kocham Cię, a to oznacza, że zobowiązuję Ci się służyć, wspierać, pocieszać. Zdaję sobie sprawę, że będzie mnie to kosztowało wiele czasu, energii i pieniędzy, ale pragnę postawić Twoje dobro ponad moje. Ty idź pierwszy, a ja pójdę za Tobą. Świat nie rozumie także chrześcijańskiej koncepcji przyjaźni, czy może nazwijmy to braterstwo. Świat mówi, byś szukał przyjaciół wśród podobno myślących do Ciebie, podobnie zarabiających, podobnie głosujących ludzi, którzy podobnie tak jak Ty mają słabość chodzić na mecze piłkarskie albo na basen. To bezpieczni ludzie. Oni nie będą Cię prosili o poradę, o pomoc finansową. Jeśli utrzymasz zdrowy dystans, wzajemne relacje nie zostaną zakłócone, nie będziemy mieli żadnych zobowiązań wobec nich, ani oni wobec nas. Te przyjaźnie trwają do pewnej chwili, a mianowicie gdy zaczniesz mieć kłopoty. Masz pilny problem. Przeżyłeś tragedię lub ciężko zachorowałeś i nagle sobie zdajesz sprawę, że jesteś sam. Że nie ma nikogo wokół Ciebie. Nie zainwestowałeś w życie innego człowieka, a teraz, kiedy potrzebujesz wypłaty, nie masz gotówki w banku przyjaźni. Chrześcijańska przyjaźń jest inna, powinna być inna. Znajdujesz kilku braci i kilka sióstr i postanawiasz, że oddasz im część siebie. Inwestujesz w nich czas, energię, może czasami pieniądze. Spotykasz się z nimi regularnie i rozmawiasz o ich problemach, o ich kłopotach. Stawiasz wyzwania i potrząsasz nimi, kiedy trzeba. Wchodzisz w ich życie. Taka pełna poświęcenia miłość, moi drodzy, jest podstawą zarówno prawdziwych przyjaźni, jak i silnych małżeństw. Znajduję też wiele innych zastosowań, na przykład w świecie biznesu. Przecież można zmienić sposób traktowania kolegów, pracowników czy klientów. W naszych społecznościach lokalnych może nam to pomóc dotrzeć do wielu ludzi i polepszyć ich życie. Ale ta miłość, taka pełna poświęcenia, ma tylko jeden problem. A mianowicie, jeśli naprawdę się jej poświęcisz, szybko odkryjesz, że jest to niezwykle wyczerpujące. Po pewnym okresie dawania, służenia, rozdawania możesz zacząć czuć się wypalony, tak jakbyś już nie miał nic do dania, jakbyś już nie miał paliwa. I analogicznie, jak idziemy z samochodem, jeżeli zaświeci się czerwona lampka, potrzebuję dotankowania. Przede wszystkim potrzebuję dotankowania duchowego. Musimy się nauczyć czas od czasu zwalniać tempo, schodzić z bieżni, szukać samotności, odnajdywać umocnienie w Bogu. Jednym ze sposobów jest na przykład codzienna chwila ciszy, może na początku dnia, może na końcu dnia. Porozmawiaj z Panem. Przeczytaj Jego Słowo. Pozwól, aby odnowił Twoją duchową energię. Niektórzy ludzie na przykład odnajdują duchowe umocnienie w słuchaniu muzyki chrześcijańskiej. Nie wiem, nie powiem Wam, nie dam Wam jednego sposobu na umocnienie się w Panu. Jest wiele takich sposobów, jest wiele możliwości. Próbuj różnych, aż znajdziesz tę, która Ci odpowiada. Bo jeśli się tego nauczysz, będziesz na drodze do miłości pełnej poświęcenia i trwałej. Musisz odnaleźć sam swój sposób na dotankowanie sił duchowych. Ale to nie wszystko. Czas od czasu potrzebujemy także dotankować emocjonalnie. Duże zmiany w życiu mogą Cię spustoszyć emocjonalnie, na przykład w małżeństwie śmierć małżonka, wypadek, choroba, utrata pracy, zmiana miejsca zamieszkania, oblany egzamin. Nawet szczęśliwe wydarzenia, jak rodzinne wakacje czy narodzenie dziecka, mogą wykończyć Cię emocjonalnie. Co robić? Są podstawowe dwa sposoby. Relaks i rekreacja. Czytanie, pisanie, gra na fortepianie. Sprawdź wiele rzeczy. Wybierz ta, która działa na Ciebie najlepiej. Jeśli Twoje rezerwy duchowe i emocjonalne są pełne, a mimo to masz ochotę schować się pod biurkiem na odgłos kroków na korytarzu, musisz sprawdzić również swój zasób energii fizycznej. Jeżeli pracuję od kilku lat i nie miałem wakacji, jeżeli studiuję nieprzerwanie od kilku lat, albo od kilku miesięcy, a nie miałem weekendu wolnego. A jaka będzie nagroda za poświęcenie? Prawdziwa miłość nie jest łatwa. Będzie Cię kosztowała więcej niż sobie to wyobrażasz. Ale pamiętajmy, moi drodzy, pamiętajmy, prawdziwe, osobiste spełnienie nigdy nie przychodzi poprzez nagradzanie samego siebie. Tak naprawdę przychodzi przez ofiarę. I to jest najważniejsza nagroda. Staraliśmy się przyjrzeć miłości z różnych stron. Odkryliśmy, że musi być zarówno twarda, jak i czuła. Ale musi być także miłosierna. Widzieliśmy przed chwilą, że zawsze wymaga od nas ofiary. Jezus pokazuje nam jeszcze jedną stronę miłości we fragmencie kazania na górę. Z pewnością my wszyscy ten fragment znamy, ale przypomnijmy go sobie. Jezus mówi, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Myślałem, że kiedy Jezus głosił te znane nam obecnie słowa, to Jego intencją było zaskoczenie uczniów. i sprawienie, aby także oni zrobili krok, kolejny krok w rozumieniu miłości chrześcijańskiej. A mianowicie miłość musi być radykalna. Zgodnie z jednoznacznym nauczaniem Jezusa, najważniejsze w życiu każdego wierzącego jest kochać Boga całym sercem, duszą i umysłem. Drugą najważniejszą rzeczą powinna być miłość ludzi, z których, jak mówiliśmy wcześniej, zdaje się w poniedziałek, każdy jest ważny dla Boga. Miłość radykalna, bez odwetu, idąca 2000 kroków. Przez 2000 lat ludzie czytali po wiele razy kazanie Jezusa na górze, prosili Ducha Bożego, aby pomógł im je zrozumieć i zastosować w życiu te praktyki. Wierni wyciągali z nich wiele wniosków. Jakie? Jednym z oczywistych wniosków wynikających z tej historii, którą żeśmy słyszeli, jest to, że odwet jest ślepą uliczką. Zemsta tylko rodzi i rozkręca wrogość. Moi drodzy, ktoś musi przerwać tę bezsensowną eskalację. I Bóg pragnie, abyś to był Ty. Innym oczywistym wnioskiem jest to, że męski honor nie zawsze jest sprawą najważniejszą na świecie. Musimy się nauczyć codziennie przyjmować policzki. Na przykład ktoś mnie wyprzedza w korku lub wpycha się przede mną do kolejki. Ktoś mi przerywa rozmowę. Czy muszę oddać? Miłość głoszona przez Jezusa była radykalnie nowa. W Starym Testamencie dokładnie dbano o sprawiedliwość oko za oko, ząb za ząb. Ale w tych przykładach, w tych trzech przykładach, Jezus poszedł o wiele dalej, niż sprawiedliwość tego wymagała. Dlaczego pragnął? Moi drodzy, dlaczego pragnął, by Jego uczniowie kochali radykalnie, bez żądzy odwetu? Dlaczego pragnie tego od nas? Po pierwsze, Bóg wie, że tylko radykalna miłość jest w stanie przerwać zaklęty krąg międzyludzkiej wrogości. W dniu, kiedy Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go, spirala ta została nakręcona i nakręca się nieprzerwanie od tamtej pory. Kiedyś czytałem wspomnienie jednego z sanitariuszy w Humboldt Park w dzielnicy w Chicago, znanej ze stale dających się tam do znaki gangów. Pisze tak. Wiesz, jak to jest. Zaczyna się od małego nieporozumienia, potem robi się z tego coś większego. Ktoś zraniony odpowiada sarkazmem, jego sarkazm z kolei powoduje groźby i wyzwiska. A potem dołącza się do tego męska brawura i oczywiście honor. W ruch idą pięści, pałki, noże i prąd. Leje się krew i ranione jest ciało. A kiedy już jest po wszystkim, wokół tylko leżą stopy ludzi. Dzwonią po nas, abyśmy przyjechali i pozbierali te kawałki. Wiemy, jak to jest. Dzieje się tak od tysięcy lat. Oczywiście w zamożnej, kulturalnej dzielnicy wrogość nie przeradza się zazwyczaj w rękoczyny. Kończy się na zimnych wojnach, a mianowicie odosobnieniu, alienacji, nieufności, zgorzknieniu, przezywaniu, oszczerstwu, separacji i oczywiście na samym końcu procesach sądowych. Choć rzadko walczymy na pięści, możemy poczynić wiele szkód bez ubrudzenia naszych eleganckich garnitur. Ale spirala wrogości musi zostać przerwana, jeśli kiedykolwiek na świecie ma zapanować harmonia w relacjach międzyludzkich. A przerwać ją mogą tylko ludzie którzy będą kochali innych miłością radykalną. W Twoim małżeństwie, czy Ty pragniesz przerwać głuchą ciszę, gdy doszło do zranienia uczuć? W Twoich relacjach przyjacielskich czy koleżeńskich, czy Ty chcesz być pierwszy, który powie przepraszam? W pracy, czy pragniesz powiedzieć: przepraszam, pozwól, że Ci pomogę w jednym z Twoich projektów, abyś miał lżej? W szkole czy na uniwersytecie, czy pragniesz wykonać z radością wszystkie prace, a może zaproponować coś więcej, nawet jeżeli nauczyciel jest nieprzyjemny i wymagający? Bóg szuka ludzi radykalnie kochających, objawił nawet konkurs, aby się ludzie zgłaszali. Drugim powodem, dla którego Bóg wzywa nas do radykalnej miłości bez odwetu, miłości, która nastawia drugi policzek, przyjdzie kolejne 2000 kroków, jest tak, moi drodzy, że nikt nie porusza głębiej ludzi zgorzkniałych duchowo jak świadectwo. Świadectwo radykalnej miłości oczywiście w działaniu. Wiele razy młodzież pyta: co powinienem czynić, aby wpłynąć na innych ludzi, aby dać świadectwo? Zwłaszcza dzieje się to w okolicach przyjmowania sakramentu bierzmowania, jak wiemy, sakrament świadectwa. Co powinienem czynić? Czy może powinienem nosić znaczek w klapie? A może nalepkę na samochodzie? A może będę trzymać wielką Biblię na biurku? Albo będę opowiadał Ci wszystkim, że nie chodzę na filmy erotyczne? Jezus mówi: jeśli pragniesz naprawdę poruszyć kogoś głęboko i trwale, okaż mu radykalną miłość. W radykalnej miłości jest tak niezwykła siła, że ludzie się oglądają i kręcą głowami. Nie potrafią zrozumieć. Nie potrafią pojąć, dlaczego rezygnujesz ze swoich praw i pozwalasz innym się wykorzystywać. Jest jeszcze trzeci powód, dlaczego Bóg powołuje każdego z nas do miłości radykalnej. Jest to tak, że takie postępowanie przywiązuje nas także radykalnie do Boga. Tak naprawdę do końca, powiem szczerze, że sam mam trudności ze zrozumieniem, na czym do końca polega radykalna miłość. Ona nie jest łatwa, ale jedno na pewno wiem. Świat bardzo potrzebuje jej bardziej niż kiedykolwiek. Co byście zrobili, jakby na desce ogłoszeń w przedsionku kościoła był wywieszony anons „poszukiwany charakter”? Czego trzeba, aby pełnić wolę Ojca? Przede wszystkim potrzeba odwagi, aby dołączyć do wspólnoty Kościoła, której do wspólnoty świat tak do końca nie rozumie. Potrzeba dyscypliny, aby wykonać zadanie, które Bóg przygotował dla każdego z nas. Potrzeba wizji, aby rozwiązać nieuniknione problemy i dostrzec, co Bóg czyni w moim życiu. Potrzeba, aby trwać przy moich braciach i siostrach, gdy o wiele łatwiej byłoby iść swoją drogą. Ponad wszystko jednak potrzeba miłości, aby utrzymać jedność Bożej rodziny i otwierać się na innych. Wezwać ich do podjęcia radykalnej miłości, który jest czułość, ale też stawianie wymagań, czy też poświęcenie. Aby służyć Bogu, aby pełnić wolę Ojca, jednym słowem, trzeba mieć charakter. Mówiliśmy o 5 cechach charakteru. Odwaga, dyscyplina, wizja, wytrwałość i miłość. Cechami charakteru jest łatwiej się zarazić, niż się ich nauczyć. Podobnie jak młode rośliny, charakter najlepiej rozwija się w ciepłej, pełnej troski atmosferze. I właśnie to proponuje nam Bóg. Dziś nie jest za późno, aby zdobyć się na odwagę i powiedzieć: tak, Panie, pragnę być jak Jezus. Proszę Cię, przyjmij mnie do swojej rodziny i niech Twoja miłość upodabnia mnie do Ciebie. Moi drodzy, tymi oto słowami kończymy nasze rozważania rekolekcyjne. Chciałbym bardzo serdecznie Wam podziękować za to wspólne ich przeżycie. Dlatego, że dla kapłana, który przygotowuje rekolekcje i który je głosi, to jest także odkrywanie czegoś nowego. To jest także pewnego rodzaju rachunek sumienia i postanowienie poprawy. Za chwileczkę muszę już odjechać, niestety droga do Lwowa jest daleka. Więc bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję Wam za wspólne przeżycie tego czasu rekolekcji. I proszę Was także o modlitwę, którą nawzajem Wam obiecuję. No i oczywiście, jak Pan Bóg pozwoli, a odległości nie są już aż takie wielkie, zapraszam wszystkich serdecznie do Lwowa na wycieczkę, czy nawet na dłużej. Szczęść Boże.
Drogi księże rekolekcjonista, w imieniu bielawskiej młodzieży pragniemy księdzu serdecznie podziękować za wygłoszone rekolekcje, które wlały w nas wiele miłości i męstwa chrześcijańskiego. Na dalsze lata pragniemy księdzu życzyć wielu łask Bożych i zbierania nadal wielu plonów ze żniwa Pańskiego. Szczęść Boże.
Jeszcze raz Bóg zapłać i do miłego spotkania. Szczęść Boże.
Proszę księdza Andrzeja, jeśli nam się uda, to przyjedziemy do Lwowa.
Łapię za słowo.
Tak. Jeśli nam się uda. Pan Bóg błogosławi, jeszcze raz na to.